Witam Państwa bardzo serdecznie, szczęść Boże, witam Ojcze Mirosławie pięknie na antenie Radia Niepokalanów.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dzisiaj przed nami pierwsze przykazanie. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym umysłem. To przykazanie wydaje się być proste i oczywiste, ale jak to zawsze z przykazaniami, jak pokazuje nam katechizm Kościoła katolickiego, Ojcze, naprawdę wiele, wiele aspektów znowu należy poruszyć, omawiając to przykazanie.
A to, co Pani zacytowała, tak naprawdę jest przykazanie miłości. Mamy dwa przykazania miłości, miłości Pana Boga i miłości bliźniego. I tutaj bardzo dobrze, że na początku autor katechizmu przed omówieniem jeszcze pierwszego przykazania właśnie przypomina nam przykazanie miłości. Dlaczego? Dlatego, że w przykazaniach miłości są to dwa, można powiedzieć, są streszczone wszystkie inne przykazania. I tutaj będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą duszą swoją i całym swoim umysłem. Proszę zobaczyć, trzy razy pojawia się słowo całym, nie kawałeczkiem, nie wyrywkowo, tak? Nie tym, co ci zostanie, jak już przepracujesz cały dzień, będzie zmęczony, no tam troszeczkę dla Pana Boga uszczknij, tak na wszelki wypadek. Mamy wszystko, co robimy, całe nasze życie ma być skoncentrowane na miłość Boga. Mamy okazywać Bogu miłość, ponieważ On jest miłością i niczym innym Bóg się nie zadowoli, co nie jest miłością. I teraz możemy spokojnie przejść już do tego pierwszego takiego bezpośredniego przykazania, które tutaj możemy przeczytać z Księgi Wyjścia. Ja jestem Pan Bóg Twój, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby, ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył. I proszę zobaczyć, pierwsze to jest jakby przedstawienie Boga. Bóg się sam przedstawia. Ja jestem Pan, Twój Bóg. Bóg jakby wchodzi w drzwi i mówi, ja tu rządzę, krótko mówiąc. Jest jeden Bóg, nie ma wielu bogów, tak? I to jest odwołanie się do historycznego faktu wyprowadzenia narodu izraelskiego z niewoli, z ziemi egipskiej, tak? Boża interwencja, Pismo Święte, przykazania są zbudowane na faktach historycznie udowodnionych. Naród izraelski był w domu niewoli. Naród izraelski wyszedł z Egiptu. Dlaczego? Bo Bóg interweniował w ich sprawie. Bóg zdecydował, że nie będą niewolnikami, że staną się narodem, że staną się Jego narodem, Jego ludem, tak? Ale Bóg od początku mówi, przestrzega, nawet to za mało co powiedziane, przestrzega, ale nakazuje, nie będziesz miał. Człowiek nie może się kłaniać niczemu, co nie jest Bogiem. Żaden byt inny nie może stać ponad człowiekiem, tylko Bogu możemy się pokłaniać. Żadne byty stworzone, byty nawet osobowe, ludzkie czy duchowe, nie możemy się pokłaniać żadnym demonom, nie możemy się pokłaniać Lucyferowi, tak? On się tego domaga, chciałby stanąć w miejsce Boga, ale nie, on nigdy się nie zrówna z Bogiem, tylko Bóg jest jednym Bogiem. I nie ma bogów, i Krishna, Budda, Allah i tak dalej, inne religie różnymi imionami nazywają. Jest jeden Bóg.
Tak, i zwróćmy uwagę, że nawet jeżeli tak wydawałoby się, że modlimy się do świętych, czy nawet do Matki Bożej, to jest uproszczenie. My się modlimy za pośrednictwem. Często nam protestanci zarzucają to, prawda, że jest jeden Bóg, a nie powinniśmy wzywać, powoływać się na Matkę Bożą, czy na świętych. My zawsze wiemy, że to jest skrót myślowy, jeżeli modlimy się do świętych i do Matki Bożej. My prosimy ich o wstawiennictwo, wiedząc, że jest jeden Bóg.
Kościół katolicki mówi, tylko Bogu należy się kult w bezpośredni sposób. Tylko Bóg jest celem naszego kultu. Natomiast inne byty, Matce Najświętszej ze względu na to, że narodziła Zbawiciela, należy się cześć szczególna. I to wyraźnie Kościół mówi o czci szczególnej. a świętym, błogosławione, zbawione, którzy są przyjaciółmi Boga i stoją blisko Boga i którzy żyli w zgodzie z Bogiem i wiemy o nich, że są w niebie, że są zbawieni, należy się cześć. Normalna cześć, tak?
Nieszczególna.
Nie, ale kult należy się tylko Bogu osobowemu, który jest Ojcem, Synem, Duchem Świętym.
To pierwsze przykazanie obejmuje wiarę, nadzieję i miłość. I katechizm Kościoła katolickiego rozważa właśnie te pojęcia i tłumaczy i mówi, że właśnie to pierwsze przykazanie domaga się od nas umacniania naszej wiary, strzeżenia jej z roztropnością i czujnością oraz odrzucenia wszystkiego, co się sprzeciwia tej wierze. Można w różny sposób zgrzeszyć też przeciw wierze. No i tutaj katechizm Kościoła katolickiego mówi, że można zgrzeszyć choćby poprzez dobrowolne wątpienie, czy też przez niewiarę. I to też właśnie jest naruszenie tego pierwszego przykazania.
Jest jeszcze wątpienie niedobrowolne. To też się odnosi. Tak, wiara jest darem. Wiara może wzrastać w nas, a może też słabnąć. Wiara rodzi się ze słuchania Słowa Bożego. My jesteśmy odpowiedzialni za dar wiary, że mamy starać się, żeby wiara w nas się rozwijała, umacniała, żebyśmy coraz bardziej wierzyli w Boga i Bogu. Bo są takie dwa pojęcia, wierzyć w Boga to jest jedno, że Bóg w ogóle istnieje, a jest jeszcze pojęcie wierzyć Bogu, tak? I mi się wydaje, że jedno i drugie jest bardzo ważne, szczególnie może to nawet to drugie, żebyśmy wierzyli Bogu, Jego Słowu. I Sobór Watykański I z 1880 roku, jeśli dobrze pamiętam, w takiej definicji wiary mówi, że wierzyć to znaczy ufać temu, który nigdy się nie myli i nikogo w błąd nie może wprowadzić. Bóg jest tym, który nigdy się nie myli, bez absolutną prawdą i nikogo nie może wprowadzić w błąd, ponieważ jest absolutnym dobrem. Tak? Czyli my wierzymy ze względu na autorytet Boga, że to Bóg powiedział, że to zostało objawione w Piśmie Świętym i doszło do nas w postaci książki, a w tym wypadku my tutaj się opieramy na katechizmie wiary katolickiej, która nam jakby interpretuje prawdy wiary, tak? Ale wierzymy dlatego, że to Bóg powiedział. Tak? I teraz proszę zobaczyć, to jest takie obrazowo możemy sobie przedstawić. Jeśli spotykam człowieka, który wielokrotnie mnie oszukał, który często posługuje się kłamstwem, wymyśla różne rzeczy, czy ja łatwo uwierzę temu człowiekowi, jeśli on coś będzie mówił, nawet z takim przekonaniem? Pewno nie. Natomiast jeśli spotykam człowieka, którego nigdy nie złapałem na najmniejszym nawet przejawie kłamstwa, czy świadomego, czy nieświadomego, że wszystko, co ten człowiek powiedział, zawsze było prawdziwe i dobre, to ja temu człowiekowi będę wierzył, tak? I tu jest ważne, żebyśmy zrobili, komu wierzę, tak? Czy ja wierzę Bogu? Czy ja wierzę Kościołowi, którego Bóg ustanowił, czyli Bogu, który działa przez Kościół, przez pasterzy, czy ja wierzę? To, co uczy nas właśnie Bóg przez Kościół.
Tak, i tak jak ojciec tutaj wspomniał, i ja, można zgrzeszyć przeciwko wierze i właśnie tutaj wymieniane są takie jakby nasze przewinienia, czyli dobrowolne wątpienie dotyczące wiary, lekceważy to, co Bóg objawił i co Kościół podaje do wierzenia lub też odmawia uznania tego za prawdziwe. Mhm. To jest to dobrowolne wątpienie. Jest też to wątpienie niedobrowolne, które oznacza chwiejność w wierze, trudność w przezwyciężaniu zarzutów związanych z wiarą lub też niepokój, który jest spowodowany niejasnością. Wątpienie też może prowadzić do duchowego zaślepienia, jeśli jest dobrowolnie podtrzymywane. No i jest jeszcze właśnie niewiara, która jest lekceważeniem prawdy objawionej lub dobrowolną odmową dania przyzwolenia na nią, bo my, ojcze, w jakiś sposób też jesteśmy powołani do tego, nawet jeżeli no nie mamy tej łaski wiary, jesteśmy powołani do tego, by szukać prawdy.
Oczywiście. Taka jest nasza natura, że dążymy do prawdy. Jeśli ktoś dąży do kłamstwa, to znaczy, że już ma, ta natura została bardzo wypaczona. Naszą naturą jest poznanie prawdy i życie w prawdzie, tak? Bo to nam ułatwia. Jeśli pani chce jechać na przykład do jakiegoś miasta i teraz pyta się pani kogoś o drogę, tak? i spotyka pani człowieka, który wprowadza panią w błąd. Czy pani inaczej, szukając odpowiedzi, jak dojechać, pani szuka prawdziwej odpowiedzi czy fałszywej?
Prawdziwej.
No właśnie, bo ja chcę dojechać do celu, tak? Mi jest potrzebna prawda, fałsz mi nie jest potrzebny, tak? Ja unikam fałszu. Nie lubimy być oszukiwani. To jeszcze katechizm wymienia herezję. Herezją nazywa się uporczywe, po przyjęciu chrztu, zaprzeczanie jakiejś prawdzie, w którą należy wierzyć wiarą boską i katolicką, albo uporczywe powątpiewanie o niej. Czyli Kościół przedstawia jakąś prawdę w formie dogmatów, ja natomiast to odrzucam, bo wydaje mi się, że to jest nieprawdopodobne, że to zmyślone i tak dalej. I ja w tym wypadku staję sam tym kryterium, co jest dobre, co jest złe, co jest prawdziwe. Drugie to jest apostazja, całkowite porzucenie wiary chrześcijańskiej, czyli odejście, wyrzeczenie się Boga, wyrzeczenie się sakramentów Kościoła. To się zdarza, w naszych czasach też się zdarza, ale zdarzają się też, chwała Panu, powroty. I mnie bardzo cieszy, kiedy takie osoby po wielu latach wracają. No, przykład tutaj możemy i z imienia nazwiska na pewno powiedzieć, pan Andrzej z Zielonej Góry, który mówił o traktacie, tak, tutaj i w Radiu Niepokalanów, i tutaj wiele razy był na zawierzeniach. 30 lat był poza Kościołem, świadomie odszedł. Zignorował, odrzucił to, co Kościół proponował, to on świadomie odrzucił. I później przyszła łaska wiary, nawrócenia. Teraz jest gorliwym apostołem Matki Najświętszej, tak? Także chwała Panu i trzeba się modlić za każdego, że nawet jeśli ktoś odchodzi, to nie znaczy jeszcze, że ten człowiek nie może wrócić. Módlmy się, dawajmy przykład, świadectwo dawajmy, przykład dobrego chrześcijańskiego życia. No kiedyś ta łaska zadziała, ale jeśli się nie będziemy modlić i nic nie robić, żeby te osoby do nas wróciły, do Kościoła, do prawdy, żeby poznały Boga, no to wtedy może u nas będzie grzech zaniechania, zaniedbania, grzech cudzy, tak? Bo my nie wpłynęliśmy na to, żeby ten człowiek mógł poznać. Nic żeśmy nie zrobili, nawet palcem nie ruszyli.
Pierwsze przykazanie także mówi o miłości bliźniego.
Mhm. Jest jeszcze ostatni termin, schizma. Jest to odmowa uznania zwierzchnictwa biskupa Rzymu lub wspólnoty z członkami Kościoła uznającymi to zwierzchnictwo. Schizma, czyli no, taką przykładem schizmy jest Kościół prawosławny, tak, że praktycznie co do dogmatów wiary to jest Kościół najbliższy Kościołowi katolickiemu, natomiast Kościół prawosławny nie przyjął, odrzucił na jakimś etapie zwierzchnictwo biskupa Rzymu, zerwał łączność, jedność z Kościołem katolickim. Mają swoje obrzędy, swoje ryty. Co do dogmatów wiary są bardzo, bardzo bliscy, najbliżsi katolikom. Natomiast no, nie ma tej komunii, tak, bezpośredniej.
Pierwsze z przykazań obejmuje wiarę, nadzieję i miłość. My omówiliśmy dopiero wiarę. Ale pierwsze przykazanie dotyczy także grzechów przeciwko nadziei, którymi są rozpacz i zuchwała ufność. Wskutek rozpaczy człowiek przestaje oczekiwać od Boga osobistego zbawienia, pomocy do jego osiągnięcia lub przebaczenia grzechów, sprzeciwia się dobroci Boga, sprzeciwia się jego sprawiedliwości, gdyż Bóg jest wierny swoim obietnicom oraz jego miłosierdziu. Zuchwała ufność, to człowiek z kolei przecenia swoje zdolności.
Nadmiernie grzeszy wtedy, że tak. I tak mu będzie odpuszczone, tak?
Tak.
Hulaj dusza, piekła nie ma, tak? Bóg jest miłosierny, wszystkim nam daruje, tak? No, niestety, piekło jest realne. Kościół uczy o piekle i nie możemy o tym zapominać. Do piekła idą ci, którzy chcą się tam dostać. Jeśli człowiek wchodzi na drogę grzechu i nie schodzi z tej drogi i uporczywie trwa, jeszcze szydzi sobie z tych, którzy się starają, nawracają, no to Pan Bóg szanuje wybór człowieka. To nie jest, że Bóg chce nas potępić, zrzucić do piekła. Bóg chce nas zbawić wszystkich, tak? Natomiast to nie może być ta zuchwała ufność, nie, że to nadużywanie Bożego miłosierdzia, ale tak samo rozpacz. Rozpacz No teraz byśmy powiedzieli, to depresje są, tak? Ile ludzi ma depresji, nie?
Ale to jest właśnie takie szatańskie.
Tak, to jest powiedzenie, że no już ci się nic w życiu nie uda, że jesteś do niczego, że Bóg o tobie zapomniał, że jesteś najgorszy i tak dalej. Tak, wszystko w czarnych barwach widzimy. No właśnie wrócę do tego świadectwa Andrzeja, bo on po spowiedzi wtedy, on jak wyszedł, się wyspowiadał po 30 latach, to mówi, on zobaczył, że ptaki śpiewają, kwiaty kwitną, że świat jest taki wspaniały. On wiele tych, te ostatnie miesiące, kiedy miał dużo takiego no, zła w sobie.
Bo on chyba samobójstwo też chciał popełnić.
Tak, tak. On wszystko widział w czarnych barwach. On wszędzie widział zło. Ale kiedy doświadczył Bożego miłosierdzia, przebaczenia, jak zrzucił ten grzech, tak, to zobaczył, że świat jest całkiem inny. Po prostu miał klapki na oczach, tak. Także tutaj, jeśli jesteśmy w rozpaczy, czy jest ta nadmierna ufność, to może nie jest to właściwe. Trzeba jednak dążyć do tej prawdy, tak? Szukać Boga, prawdy o sobie, o Bogu, o Jego miłości, o przebaczeniu, ale też o grzechu, tak? Stawać w prawdzie, jestem grzesznikiem, chcę się nawrócić, Boże, pomóż.
Pierwsze przykazanie każe nam także miłować Boga, czyli już przechodzimy tutaj do tej trzeciej cnoty. Po wierze, nadziei przechodzimy do miłości. To pierwsze przykazanie każe nam miłować Boga nade wszystko, a wszystkie stworzenia dla Niego i ze względu na Niego, nieodwrotnie.
Zgadza się tak, że żadne stworzenie nie równa się Stwórcy. Są tylko odblaskiem, niedoskonałym odblaskiem piękna dobroci tego, który ich stworzył. Dlatego nic nie może nam przysłonić Boga. On jest, Bóg żywy jest przedmiotem naszego życia, celem naszego życia, przedmiotem naszych westchnień, naszej miłości. I te trzy rzeczy, wiara, nadzieja i miłość, tak naprawdę są w Kościele określone jako cnoty kardynalne, czyli podstawowe, niezbędne do życia każdego chrześcijanina, tak? Jedna jest związana z drugą. Wiara rodzi nadzieję, nadzieja rodzi miłość. Miłość jest odpowiedzią, tak naprawdę to Bóg pierwszy nas ukochał, a my tylko Bogu odpowiadamy. To nie jest tak, że teraz ja będę Cię, Boże, kochał. Ja tylko odpowiadam na ogrom miłości, której doświadczyłem, tak? Szczególnie ta miłość przejawiła się w krzyżu Jezusa Chrystusa, w tej darmowej ofierze za moje grzechy, za moje nieprawości. Dlatego ja miłuję, bo Bóg mnie ukochał i jedyną odpowiedzią na miłość jest zawsze miłość.
Ale można zgrzeszyć przeciw miłości Bożej i można zgrzeszyć w różny sposób. I takimi grzechami są, może je też, może ich nie zauważamy, może pomijamy, może się też z nich nie spowiadamy. Takimi grzechami przeciwko Bożej miłości są między innymi obojętność, niewdzięczność, oziębłość, znużenie, czy wręcz nienawiść do Boga, która rodzi się z pychy.
Tak, i obojętność to zaniedbanie lub odrzucenie miłości Bożej. Obojętność nie uznaje inicjatywy i neguje jej moc. Natomiast niewdzięczność pomija lub odrzuca uznanie miłości Bożej, jak również odwzajemnienia się miłością na miłość. No, niewdzięczność jest to taka bardzo bolesna nieraz. Następna oziębłość jest zwlekaniem lub niedbałością w odwzajemnieniu się za miłość Bożą. Może zakładać odmowę poddania się poruszaniu miłości. Znużenie lub lenistwo duchowe posuwa się do odrzucenia radości pochodzącej od Boga i do odrazy wobec dobra Bożego. I nienawiść do Boga rodzi się z pychy. Sprzeciwia się ona miłości Boga, zaprzecza Jego dobroci i usiłuje Mu złorzeczyć jako temu, który potępia grzech i wymierza kary. Właśnie ta nienawiść rodzi się z tego, że Bóg potępia grzech i ludzie, którzy trwają w grzechu, mają nienawiść do Boga, no bo Bóg, że tak powiem, mówi, że ich życie nie jest dobre, nie jest właściwe. Bóg wzywa ich do nawrócenia. Oni nie chcą się nawrócić, no to dlatego rodzi się nawet nienawiść do Boga.
To pierwsze przykazanie poucza nas, że oczywiście będziemy miłować Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i też zwraca naszą uwagę, że pokłon będziemy oddawać tylko Bogu i tylko Bogu będziemy służyć. W kontekście właśnie tej służby Panu Bogu należy, można opowiedzieć o tym, w jaki sposób możemy to robić. Katechizm Kościoła Katolickiego poucza nas między innymi, że można to czynić przez adorację, przez modlitwę, przez ofiarę, przez przyrzeczenia i śluby, ale oczywiście takie, kiedy jakby świadomie je składamy i jesteśmy wierni tym przyrzeczeniom ze względu na szacunek należny boskiemu majestatowi.
Tutaj jest mowa przede wszystkim o ślubach publicznych, o ślubach, które składają osoby konsekrowane, zakonnicy, zakonnice, którzy chcą całe życie poświęcić Bogu. I właśnie to jest taki chyba jeden z najwyższych przejawów miłości do Boga, że człowiek rezygnuje z własności, z posiadania rodziny, rezygnuje też z posługiwania się własną wolą, po to, żeby poddać się pod posłuszeństwo, żeby Bogu służyć w czystości i ubóstwie, żeby całe życie poświęcić Bogu, realizować Jego plany, służyć dobru Kościoła. I to jest wspaniały stan życia, do których Bóg zaprasza wielu z nas. I módlmy się też o to, żeby ci, których Pan Bóg zaprosił, żeby mieli odwagę pójścia. To na początku była mowa o adoracji. Oczywiście niezastąpiona jest adoracja Najświętszego Sakramentu. Tu na ziemi Najświętszy Sakrament to jest żywa, prawdziwa, realna obecność Jezusa na ziemi, Jezusa żywego. I nigdzie Bóg nie jest tak blisko człowieka, jak właśnie w Najświętszym Sakramencie. I korzystajmy, jeśli tylko jest taka możliwość, z adoracji. Niedawno ktoś mi zadał pytanie drogą internetową, jak się odnieść do adoracji przez internet. Bo niektóre osoby korzystają nieraz budząc się w nocy, mają jakieś, problemy, czy zdrowotne, czy i chcą się modlić, właśnie włączają. Ja mówię, oczywiście jak najbardziej, tak? Oczywiście, jeśli mam do wyboru albo pójść do kościoła i tam w kościele adorować, albo siedzieć w domu i przez ekran, to wybieram kościół, tak? Bo to jest stuprocentowa obecność. Tutaj też jest łączność duchowa, bez wątpienia jest to łączność duchowa, bo jesteśmy bytami duchowymi, także w pewien sposób przenosimy się do tej kaplicy i możemy Pana Boga adorować, ale wiemy, jak to jest w domu. Często może ktoś nam przeszkodzić w tej adoracji. Modlitwa jest rozmową z Bogiem i nie jest klepaniem pacierzy. Przede wszystkim najważniejsze w modlitwie zawsze są pierwsze słowa. Adresat. Ojcze nasz. Święta Teresa z Awila, kiedy zaczynała modlitwę Ojcze nasz, ona po tych dwóch słowach nie mogła pójść dalej, bo ona wchodziła w zachwyt. Jeśli człowiek uświadamia sobie, że teraz stoi przed Ojcem, Bogiem, który jest moim ojcem, tatusiem, wyobraża sobie te wyciągnięte ręce, tam roześmianą buzię Boga, tak, który cieszy się ze swoich dzieci, to przepełnia nas taką radością nasze serca, że już nie są ważne następne słowa, tak? Zawsze na początku jest najważniejszy jest adresat, tak? Do kogo się zwracam, tak? Nawet nie o to, co proszę, ale adresat. Jest tutaj też ofiara i to bodajże w listach świętego Pawła i w liście do Hebrajczyków mamy o kapłaństwie hierarchicznym i kapłaństwie duchowym, powszechnym, że wszyscy na mocy chrztu należymy do kapłaństwa właśnie do rodu królewskiego, do kapłaństwa powszechnego, czyli składamy w naszych sercach przyjemne Bogu ofiary, tak? Ofiarę mogę złożyć ze wszystkiego, tak? Że na przykład ząb mnie boli, a ja nie narzekam, tak? Że coś jest dla mnie trudne, a ja to przyjmuję, łączę z ofiarą Chrystusa, tak? I takiej postawy trzeba się uczyć, tak? Bo najbardziej miłość Boża przejawiła się na krzyżu i teraz wszystko, co mnie do krzyża zbliża, czyli ofiara, sprawia, że ja wchodzę w tą tajemnicę, tak, że ja się staję uczestnikiem, że ja jestem w pewien sposób współodkupicielem, tak? Moje cierpienia dopomagają udręk Chrystusa, tak jak mówił święty Paweł w jednym z listów. Także ofiara jest jak najbardziej ofiara serca, tak? Moje serce ma być gotowe na składanie Bogu ofiary, bo Bóg jest dla mnie najważniejszy, dla Niego chciałbym ofiarować wszystko to, co najpiękniejsze i najlepsze.
Katechizm Kościoła katolickiego poucza nas także o obowiązku oddawania Bogu prawdziwej czci, który to obowiązek odnosi się do człowieka zarówno w wymiarze indywidualnym, jak także w wymiarze społecznym. Obowiązkiem społecznym chrześcijan jest szanowanie i pobudzanie w każdym człowieku umiłowania prawdy i dobra. I chrześcijanie są powołani do tego, by być światłością świata. I w ten sposób Kościół ukazuje królowanie Chrystusa nad całym stworzeniem, a szczególnie nad społecznościami ludzkimi. Czyli generalnie chodzi też o to, że my w sprawach religijnych nie powinniśmy być przymuszani do działania wbrew swojemu sumieniu, ani też nie powinno się przeszkadzać w działaniu według sumienia danemu człowiekowi.
Czy sumienie jest tym wielkim darem Pana Boga, jest tym głosem wewnętrznym i kiedy jestem zmuszany do czegoś, co jest wbrew memu sumieniu i sprzeciwiam się temu, to nie mam grzechu, tak? Oczywiście, jeśli to sumienie jest ukształtowane prawidłowo, bo jeśli jest zdeformowane, takie zdeprawowane, no to grzech może pozostać, nie? Ale jeśli mam prawe sumienie, o takie musimy się też modlić i wychowywać w sobie tego wewnętrznego człowieka, który ocenia rzeczy złe, odrzuca wszelkie przejawy zła w swoim życiu, w myśleniu, postępowaniu, w mowie, a tylko idzie za tym, co jest dobre. O takim sumieniu mówimy, tak? I jeśli ten człowiek kieruje się przykazaniami Bożymi i ewidentnie coś staje w sprzeczności, co ktoś próbuje narzucić, nakazać, nie, człowiek ma obowiązek i prawo sprzeciwić się, tak? Jeśli to jest przeciwne jego sumieniu, tak? Nawet jeśli miałby ponieść duże jakieś konsekwencje, trudno, Bóg jest na pierwszym miejscu, nie? I może tu też warto podkreślić, że fraza jest bardzo fajna, fraza, lubiłem powtarzać, kiedy Bóg na pierwszym miejscu, wszystko na swoim miejscu, ale kiedy Bóg nie jest na pierwszym miejscu, kiedy jest na drugim, na trzecim, może na piątym, to tam nic nie jest na swoim miejscu. Porządek i harmonia w życiu każdego człowieka jest tylko i wyłącznie wtedy, kiedy Bóg jest na pierwszym miejscu. A potem wszystko już się układa. Natomiast jeśli cokolwiek postawię wyżej Boga, zawsze muszę doznać klęski. Zawsze. Bo idę niewłaściwą drogą.
I dlatego mówimy ojcze o 10 przykazaniach.
Tak, żebyśmy wychowywali nasze sumienia.
I żebyśmy z tych znaków drogowych w cudzysłowie korzystali, które
oczywiście
daje nam Pan Bóg.
Oczywiście, obficie.